Gość dnia.
Papież Franciszek wzywa do przejścia na odnawialne źródła energii, tak jak energia wiatrowa i słoneczna, oraz do rezygnacji z paliw kopalnych. I o tym temacie sobie dziś porozmawiamy. Ja nazywam się Michał Siedlecki. Zapraszam na audycję Gość Dnia. Moim Państwa gościem jest pani Anna Kosińska z RES Global Investment. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No właśnie, spotykamy się dziś, żeby porozmawiać właśnie o tym temacie, o OZE, o odnawialnych źródłach energii, ale nim sobie wejdziemy bardziej w ten temat, co możemy zrobić, żeby być bardziej eko, w jaki sposób powinniśmy w ten świat ekologii wkraczać, jak zmieniać to, co nas otacza, to porozmawiajmy o podstawach, czyli o definicji. OZE brzmi tajemniczo, a czym jest tak naprawdę?
Brzmi tajemniczo, a tak naprawdę to trzy proste słowa, czyli odnawialne źródła energii, a odnawialne dlatego, że pochodzą z naturalnych i nieograniczonych źródeł. I dane źródło możemy kwalifikować właśnie jako odnawialne, biorąc pod uwagę dwa podstawowe czynniki. Pierwszy to czas ich odnawiania, a drugi to ocena skutków oddziaływania na środowisko naturalne. To jest taka podstawowa definicja tego słowa, a do odnawialnych źródeł energii zaliczamy przede wszystkim słońce, wiatr, wodę, geotermię i na przykład jeszcze biomasę. Więc czyli, to taka podstawowa definicja.
Czyli można powiedzieć tak w skrócie, że bierzemy to, co i tak matka natura nam daje, po prostu w sposób odpowiedni to wykorzystujemy, żeby powstała z tego energia.
Dokładnie tak, najprościej to ujmując.
No właśnie, tutaj powiedziałem, że wszyscy zachęcamy łącznie z Ojcem Świętym do tego, żeby być bardziej eko. Dlaczego powinniśmy być bardziej ekologiczni? Dlaczego powinniśmy zwracać się bardziej w stronę tych źródeł odnawialnych, a nie tak jak to ma miejsce w tej chwili, czyli odchodzić od spalin?
Jeżeli już na ten temat wypowiada się głowa Kościoła, to wydaje mi się, że temat już jest mocno poważny i bardzo się cieszę, że właśnie papież Franciszek włączył się do tego tematu i wsparł wszystkie organizacje działające na rzecz poprawy, ratowania właściwie już teraz klimatu. Dlaczego papież się w to włączył? Ponieważ przede wszystkim sam widzi, że na Ziemi dzieje się już bardzo źle. Wszyscy Państwo zauważyliście na pewno, jak te zjawiska ekstremalne się teraz nasiliły. Pewnie Pan też pamięta, bo ja to jeszcze pamiętam, kiedy były takie bardzo zróżnicowane na przykład lata, prawda, okresy letnie. Jechało się nad morze i człowiek nie wiedział, czy będzie ciepło, czy będzie zimno, czy będzie padało. Teraz, na przykład w tym roku, mamy bardzo ciepłe lato, powiedziałabym wręcz gorące. Deszcz jak na lekarstwo. Mamy właściwie taki klimat, który spotykało się kiedyś tylko we Włoszech, w Hiszpanii czy w Chorwacji. Teraz mamy to w Polsce. Z kolei w tamtych krajach mamy ekstrema. Pojawiają się gigantyczne temperatury. Do tego mamy pożary. To, co się działo rok temu między innymi w Grecji, gdzie całe Rodos praktycznie było strawione. Mieliśmy tornado i ulewy w Dubaju, gdzie właściwie praktycznie to się nie zdarza. Więc te zjawiska nabrały takich bardzo ekstremalnych rozmiarów i Franciszek zresztą sam mówi, że wiele osób szydzi z tego, że owszem, te zmiany klimatyczne zawsze były i te zjawiska ekstremalne były. Owszem, były, natomiast nie w takim nasileniu, a zmiany nie pojawiały się w tak krótkim czasie. To było rozłożone na stulecia. W tym momencie jesteśmy naprawdę na granicy jakiejś gigantycznej katastrofy. I jeżeli ta transformacja energetyczna nie przyspieszy, to naprawdę będzie źle. I nie mówię tutaj tylko o sytuacji naszych dzieci, wnuków czy prawnuków. Ja mówię już, tak samo jak papież, o nas obecnie żyjących pokoleniach.
No właśnie, tym bardziej, że eksperci apelują i ostrzegają, że upalne lato i deszcze ulewne, czyli takie wielkie nawałnice, które mają miejsce, które sprawiają wiele problemów, to jest właśnie przejaw tego, że po prostu klimat się zmienia i nie jest dobrze.
No, klimat się bardzo zmienia. Topnieją lodowce, temperatura gwałtownie rośnie i no, niedługo naprawdę będziemy mieli ogromny problem żyjąc z tak ekstremalnymi zjawiskami. Nie wiem nawet, co może się wydarzyć, że tak powiem, w przeciągu kilkudziesięciu lat, jeżeli się troszeczkę nie zastanowimy i nie zatrzymamy. I tu właśnie papież, ponieważ jest to bardzo światły człowiek i widzi problem, wydał dokument, popełnił dokument zwany, nie wiem, czy dobrze to czytam, odczytuję, Laudate Deum, czyli chwalcie Boga. I ten dokument w całości poświęcony jest odnawialnym źródłom energii. I w nim papież mówi, że każdy z nas ma tak zwany imperatyw moralny, żeby chronić środowisko. Papież wręcz nawołuje do tego, żebyśmy przechodzili od paliw kopalnych, żebyśmy odchodzili od paliw kopalnych, wiatrową i energię słoneczną. I wzywa również do tego przedstawicieli Kościoła, żeby wspierali ten cały proces. Ponieważ musimy zrozumieć, że to nie jest tak, że jako jednostki my się do tego nie przyczyniamy. Często osoby myślą, co z tego, że ja będę segregować śmieci. Tak to się, co to da dla całej planety. Ale jeżeli takich kowalskich, przeciętnych będzie set, miliony, To naprawdę może wiele zmienić, więc możemy przestać też być konsumpcjonistami. Nie musimy mieć 10 par butów, nie musimy mieć 20 par spodni. Musimy patrzeć na planetę i na te wszystkie zmiany jakby z punktu widzenia jednostki i zaczynać od siebie. I tutaj ja jestem przedstawicielką branży wiatrowej, więc jakby mogę powiedzieć z naszej perspektywy, jak to wygląda. Otóż papież nawołuje Kościół do włączenia się do wspierania tych zmian. I my na przykład jako osoby działające w branży energetycznej, w branży OZE, widzielibyśmy Kościół jako taki filar, jako osoby, które bardzo mocno wspierają i nas, i właśnie między innymi Ojca Świętego, w tych zmianach, w tych transformacjach energetycznych. I tu mogę podać takie przykłady, że na przykład w gminach bardzo często obecnie mieszkańcy nadal mają ogromne opory, jeżeli chodzi o zieloną energię. I nie mówię tu tylko o OZE, bo przede wszystkim wiatraki właśnie budzą ogromną niechęć, ogromny stres i jeżeli tutaj będziemy mieć chwilę, to też mogę poopowiadać o różnego rodzaju mitach, które krążą, a które łatwo rozwiać. I tutaj widzielibyśmy rolę Kościoła, lokalnych parafii, proboszczów, właśnie żeby pomagali nam edukować, żeby pomagali namawiać ludzi do tego, żeby jednak nie tylko zgadzali się na wiatraki czy farmy fotowoltaiczne, ale też żeby spojrzeli w ramach swojego domostwa na te zmiany w kierunku właśnie odnawialnych źródeł energii, czy założenie sobie paneli fotowoltaicznych, czy segregację śmieci, czy właśnie odejście od takiego maksymalnego konsumpcjonizmu. Idziemy do sklepu, nie musimy brać 1000 foliówek, prawda? Możemy sobie pójść z taką torbą, która jest wielorazowego użytku. To są takie małe kroki, które wpływają na ogromne zmiany. I tu właśnie my, jako przedstawiciele tej branży, upatrywalibyśmy roli Kościoła i wsparcia Kościoła w tych zmianach.
Otóż to, warto o tym wspominać, to tylko przypomnimy, że diecezja płocka w ubiegłym roku uruchomiła ogromną farmę fotowoltaiczną, która właśnie energię tutaj dla Płocka i diecezji produkuje. Mówi pani o tych wiatrakach. Ja pamiętam taki czas, w którym był duży boom na wiatraki, one na horyzoncie pojawiały się w sposób masowy. A jak obecnie wygląda rozwój energetyki wiatrowej w Polsce? Z pani perspektywy.
To mówi pan chyba o tych czasach jeszcze sprzed 2016, czyli przed wejściem słynnej ustawy wiatrakowej, która, może tutaj państwu tylko tak pokrótce powiem, niestety zatrzymała rozwój energetyki wiatrowej na lądzie. Spowodowane to było wprowadzeniem zasady 10H, czyli odległość od domostw miała wynosić 10-krotną wysokość wiatraka, co niestety w całym tym planistycznym systemie było niemożliwe, no i niestety zablokowało prawie 90% inwestycji, które były planowane. Na szczęście w 2023 roku udało się, pojawiła się nowelizacja i jakby zasada 10 ha nie została zniesiona, natomiast została zliberalizowana. I od tego momentu minimalna odległość od domostw wynosi 700 metrów. Ta zasada obowiązuje do dziś. Większa moc również sprawcza została dana, co jest bardzo fajne zresztą gminom i mieszkańcom, czyli mieszkańcy jakby tą zasadę 10 ha mają utrzymaną, natomiast mogą sami przy uchwalaniu miejscowego planu zdecydować, czy będzie to 10 ha utrzymane, czy może mniej, natomiast tak jak mówię, nie może to być mniej aniżeli te 700 metrów. Teraz planowana jest zmiana i kolejna liberalizacja na te 500 metrów słynne, o które tyle branża walczy. Natomiast nie wiadomo, co będzie, ale myślę, że już te 700 to jest naprawdę krok milowy i uwolniono praktycznie połowę potencjału wiatraków w Polsce. Więc jest i tak bardzo fajnie i cieszymy się już z tego.
Mówimy tutaj cały czas o tych korzyściach dla natury, no ale teraz porozmawiamy o korzyściach dla ludzi, czyli mówiąc prosto, o pieniądzach. Jakie są korzyści dla energetyki, dla gmin z energetyki wiatrowej? Ile wpływa do budżetu takiej gminy?
Już mówię, może zacznę jednak od nie tyle gminy, no bo gmina to nam się kojarzy, że to jest jakiś tam ogół, prawda, i wtedy mieszkańcy często się martwią, że oni z tego nic nie mają, prawda, więc zacznę najpierw od tej pierwszej grupy, czyli ludzi, którzy mają ziemię i mogą ją wydzierżawić pod taką farmę wiatrową, więc tego typu działalność przynosi tak zwany pasywny przychód, stały, miesięczny, a oprócz tego, ponieważ farma wiatrowa nie zajmuje dużo miejsca, to jest tylko około 0,5 hektara na ten taki element stały plus jakieś drogi dojazdowe, w związku z czym tą ziemię nadal można swobodnie uprawiać czy wypasać tam zwierzęta. Czyli mamy wykorzystanie dotychczasowe, takie w takiej okrojonej wersji, plus stały pasywny przychód. Ale to mówię o właścicielach ziemskich. Jeżeli mówimy o samej gminie, to przede wszystkim, na pewno pan słyszał, bo to jest bardzo znany argument, gmina otrzymuje wpływy z podatków od nieruchomości, od wiatraków. I nie chciałabym tu mówić dokładnie o jakichś kwotach. Mówi się, że często jest to nawet 150 do 200 tysięcy złotych od jednej turbiny wiatrowej. Natomiast to jest różnie i nie chciałabym się przywiązywać do tych liczb. Mogę powiedzieć jako ciekawostkę, że jest taka gmina Margonin, i oni jako pierwsi mieli turbiny, zresztą z czego są bardzo zadowoleni. I tych turbin mieli bodajże wtedy, jak czytałam w 2018 chyba roku, około 60. I burmistrz ówczesny mówił, że roczny wpływ podatków dotyczący właśnie tej ilości turbin to było około 6 milionów. Więc myślę, że pokaźny zastrzyk gotówki do budżetu gminy. I to są pieniądze, które w całości mogą zostać spożytkowane zgodnie z zapotrzebowaniem gminy, czyli tym samym, czytajmy, mieszkańców. Może to być, nie wiem, modernizacja dróg, chodników, wsparcie szkół czy przedszkoli, czy jakaś opieka dla seniorów, rozwój sportu, kultury. Gmina może te środki przeznaczyć zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem. Myślę, że to jest naprawdę, naprawdę akurat fajny, taki też pasywny, ale stały przychód. Nie wiem, czy pan słyszał o akcji organizowanej przez Wind Hunter Academy. To było takie słynne, ponieważ to nawet w telewizji było pokazywane. Akcja przebranżawiania górników. I oni byli przechodzili specjalistyczne kursy organizowane właśnie przez Wind Hunter Academy i przysposabiano ich do pracy przy turbinach wiatrowych. I to, co chciałam tutaj powiedzieć, to fakt, że energetyka wiatrowa, tak jak kiedyś informatyka, generuje aktualnie bardzo dużo miejsc pracy. I teraz jest to szansa zarówno dla młodzieży, która kończy teraz edukację, i głównie mówię tu na przykład o młodzieży z mniejszych czy miejscowości, czy z wsi, oni również mają szansę właśnie takie kursy przejść, czy różnego rodzaju szkolenia i właśnie znaleźć zatrudnienie w energetyce wiatrowej. To jest też szansa dla osób, które de facto chcą zmienić swoją drogę życiową i one również mogą to zatrudnienie znaleźć. Więc To jest też bardzo duży plus energetyki wiatrowej. Kolejna rzecz to wzrost atrakcyjności takiej gminy pod kątem inwestycji, czyli jeżeli mamy wiatraki, rozwija się energetyka wiatrowa, gmina zyskuje przychody do budżetu od wiatraków, rozwija się, staje się coraz bardziej również atrakcyjna dla innych inwestorów i to jest kolejny wpływ podatków do budżetu gminy właśnie od nowych inwestycji. No i ostatni, może z takich ważniejszych punktów, to tańszy prąd dla mieszkańców. Zgodnie z rozporządzeniami w ustawie 10% mocy zainstalowanej w elektrowni wiatrowej ma być przeznaczone właśnie na rzecz mieszkańców gminy, co oznacza tańszy prąd, własne, niewyczerpalne i niezależne źródło energii. Więc to są takie podstawowe korzyści dla gminy, dla mieszkańców i dla właścicieli ziemskich, o których mogę powiedzieć.
No to prawie na koniec naszej rozmowy rozwijmy te mity i porozmawiajmy o faktach, czyli czego obawiają się ludzie i czy to potrzebne, czy niepotrzebne obawy.
To jest akurat mój ulubiony temat, przyznam szczerze. Słyszałam od jednej z gmin, gdzie te wiatraki montowano, że ludzie nawet pytali, czy krowy będą nadal dawać białe mleko, więc to do takiego poziomu absurdu rosło.
A było natomiast ryzyko, że czekoladowe na przykład?
Chyba, z tego to by się chyba dzieci ucieszyły.
Oj tak.
Ja na pewno. Jeżeli chodzi o takie typowe mity, które krążą, to przede wszystkim szkodliwość farm dla zdrowia człowieka. I tutaj oczywiście jest to absolutny mit. Światowa Organizacja Zdrowia wydała dokument i potwierdza, że energia wiatrowa absolutnie nie ma żadnych negatywnych oddziaływań, a wręcz odwrotnie. Działa pozytywnie, jest technologią bezemisyjną i emisję jakichkolwiek zanieczyszczeń. Więc elektrownie wiatrowe nie emitują żadnych trujących powietrze substancji, dwutlenku węgla, tlenku siarki, i nie przyczyniają się do chorób układu oddechowego, w przeciwieństwie do niestety tradycyjnych form, takich jak paliwa kopalne. Tak? Kolejny mit, którego ludzie się bardzo boją i myślę, że to jest taki główny jednak powód, dla którego nie chcą mieć wiatraków u siebie, to hałas. Boimy się, że postawią nam takie wiatraki w okolicy domu, nawet w odległości tych 700 metrów i po prostu będziemy mieć ogromny hałas. Już tutaj spieszę z wyjaśnieniem. Otóż turbiny wiatrowe traktujemy jak każde inne źródło dźwięku. I mogę tutaj powiedzieć o takich fajnych statystykach. Otóż turbina wiatrowa ustawiona w tej minimalnej odległości 700 metrów od zabudowań mieszkalnych generuje dźwięki słyszalne na poziomie poniżej 35 dB. Na pewno to panu nic nie mówi, więc już spieszę z wyjaśnieniem. Tykanie zegara to jest dokładnie ten poziom słyszalności. Lodówka to już więcej, bo 45 dB, a zwykła rozmowa aż 60 dB. Więc proszę sobie wyobrazić, że przy tym minimalnym odsunięciu słyszymy ją tak, jakbyśmy słyszeli tykanie zegara, które na co dzień absolutnie nam nie przeszkadza, bo jest takim dźwiękiem dnia codziennego. Więc tutaj jakby nie ma się czego bać, jeżeli chodzi o ten hałas, zwłaszcza, że wszystkie lokalizacje turbin są poprzedzone bardzo restrykcyjnymi badaniami akustycznymi. Cała analiza akustyczna to jest bardzo restrykcyjny proces. Kolejna jakby taka obawa, taki mit to, że jest to zagłada dla ptaków czy nietoperzy. I tutaj powiem panu, że 59% wszystkich ptaków ginie o szyby budynków. I tutaj jakby ludzie się nie martwią. Kolejne 10% to są koty, 8% samochody. A turbiny wiatrowe, jeżeli się zdarzy, to jest 0,01%. Powtórzę, 0,01%. I firmy starają się zrobić wszystko, żeby jeszcze bardziej zniwelować to praktycznie do zera. Czyli są stosowane różnego rodzaju systemy monitorujące i odstraszające, albo też stosowane są też jaskrawe kolory niektórych śmigieł. Więc jakby staramy się zniwelować to praktycznie to ryzyko do zera. I to są takie główne, podstawowe mity, które krążą i które powodują, że właśnie ludzie się boją, nie rozumieją, nie chcą tych wiatraków u siebie. A jak widać, jest to ogromne dobro, które może się pojawić i które powinniśmy, że tak powiem, wspierać. I tak jak powiedział właśnie papież Franciszek, musimy popierać wszelkie lokalne inicjatywy mające na celu wykorzystywanie w każdej formie odnawialnych źródeł energii.
No to na koniec, bo nie każdy może sobie pozwolić na to, żeby zamontować wiatrak. W mieście jest to
no,
tym bardziej
trudne. Wiatrak to na pewno, tak.
Tak, trudne. Więc takie na koniec, takie abecadło, co powinniśmy robić na co dzień, słuchacze nasi, żeby być bardziej eko.
Ja mogę powiedzieć tak ze swojej strony, jako po prostu człowiek, który też żyje i stara się jakoś żyć w miarę ekologicznie i też tak uczyć swoje dziecko. Jeżeli mieszkamy w domku, załóżmy panele fotowoltaiczne. Jeżeli idziemy do sklepu, tak jak powiedziałam, możemy po prostu używać toreb wielorazowego użytku, nie brać tych foliówek za każdym razem. Segregujmy śmieci, to jest niesamowicie ważne, żeby segregować śmieci. I przede wszystkim przestańmy być takimi konsumpcjonistami. Skupmy się na innych wartościach, a nie tylko na tych mocno materialnych.
I dzięki temu wszystkim nam będzie żyło się o wiele lepiej. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam.